Artykuł analizuje doktrynę Xi Jinpinga jako kompleksowy projekt budowy mocarstwa cywilizacyjnego, który wykracza poza ramy zwykłego autorytaryzmu. Główną tezą jest uznanie tej wizji za ambitną syntezę trzech porządków. Pierwszym jest porządek imperialny, oparty na hierarchii i misji historycznej. Drugi to porządek socjalistyczny, gdzie kluczowa jest dyscyplina partyjna oraz mobilizacja mas. Trzecim elementem jest porządek cyfrowy, na kraka, czyli algorytmiczna kontrola i dominacja technologiczna. Autor dowodzi, że Chiny nie dążą jedynie do dogonienia Zachodu. Pragną przejąć monopol na definicję nowoczesności. Oferują alternatywny model sukcesu, w którym prymat wspólnoty i państwa nad jednostką jest warunkiem koniecznym odrodzenia narodowego. Poprzez analizę koncepcji chińskiej modernizacji, strategii zjednoczenia terytorialnego, w tym kwestii Tajwanu, oraz rygorystycznej samoreformy partii, tekst ukazuje mechanizm sterowności państwa. To system, który przekuwa pamięć historyczną w konkretną potęgę przemysłową i technologiczną. W efekcie rywalizacja między Chinami a Zachodem nie jest jedynie sporem o produkt krajowy brutto czy zbrojenia. To fundamentalny konflikt aksjologiczny. Oto czy przyszły ład światowy będzie oparty na liberalnym uniwersalizmie, czy na pluralizmie cywilizacyjnym sterowanym przez silne centrum. Naród powstał z kolan. Smok zmartwychwstał. Dla Chin to nie ornament, lecz kod mobilizacyjny państwa, osi świata odzyskującej swoje miejsce. Xi Jinping przemawia tu jako kustosz historii. Od cesarstwa po epokę sztucznej inteligencji. Jego retoryka sakralizuje wspólnotę i wpisuje jednostkę w projekt odrodzenia. To nie administracja, lecz moralna technologia skupiania energii narodu. Rdzeniem tej wizji jest 20. zjazd Komunistycznej Partii Chin oraz plan strategiczny. Xiast nakreśla w nim modernizację socjalistyczną do 2035 roku, a następnie budowę państwa silnego i zaawansowanego kulturowo do połowy XXI wieku. Chiny posiadają dziś doktrynę i wolę realizacji dominacji cywilizacyjnej. Sercem tej strategii jest chińska modernizacja, droga odrębna od zachodniej. Chiny posiadają i odrzuca przekonanie, że rozwój musi oznaczać westernizację czy prymat kapitału. Chiny próbują odebrać Zachodowi monopol na definicję nowoczesności. Chiny buduje doktrynę przez kontrast, przeciwstawiając harmonię i długi plan Zachodowi. Pojęcia takie jak chińskie marzenie nie są luźnymi hasłami, lecz fundamentami nowej potęgi. Chiny przechodzą od imitacji do innowacji i od montowni do laboratorium. Chińskie regulacje z sierpnia 2023 roku jasno określają, że państwo łączy rozwój z bezpieczeństwem i socjalistycznymi wartościami. To fundamentalna różnica względem Zachodu. Dla Chin sztuczna inteligencja to nie produkt rynkowy, lecz element systemu państwowego i narzędzie konkurencji cywilizacyjnej. Chiny dysponują ogromną przewagą w danych, to może być przewaga organizacyjna, ale i granica poznawcza. W tej ambiwalencji należy czytać Xi Jinpinga, nie jako autokratę, lecz twórcę doktryny państwa cywilizacji. To amalgamat cesarza, mandaryna i sekretarza generalnego partii leninowskiej. Łączy on jedność, administrację i dyscyplinę w jednej postaci. Dlatego jego język jest zarazem archaiczny i futurystyczny. Mówi o odrodzeniu narodu oraz sztucznej inteligencji. To dyplomacja cywilizacji, która mówi językiem pokoju. Bez rezygnacji z języka potęgi. Doktryna Xi to synteza trzech porządków – imperialnego, socjalistycznego i cyfrowego. Państwo środka nie wraca do przeszłości. Ono ją aktualizuje. Chińska modernizacja to aparat przekładania pamięci historycznej na przemysł i autonomię strategiczną. Xi odrzuca zachodni model napędzany kapitałem, który jego zdaniem prowadził do nierówności i kolonizacji. Pekin rzuca wyzwanie monopolowi liberalnej demokracji, proponując alternatywny paradygmat. Projekt opiera się na pięciu filarach. Ogromnej populacji, powszechnym dobrobycie, rozwoju etycznym, harmonii z naturą oraz pokojowym współistnieniu. Siłą tego systemu jest koordynacja, ryzykiem zaś utożsamianie jedności z posłuszeństwem. Centralnym narzędziem modernizacji jest rozwój wysokiej jakości. Xi Jinping odchodzi od szybkiego wzrostu na rzecz nowych jakościowo sił wytwórczych. To przejście od konkurencji kosztowej do systemowej. Chiny nie chcą być montownią świata, lecz dążą do roli centrum wyznaczającego standardy technologiczne i cyfrowe. Kluczem jest gospodarka realna, czyli fabryki, energetyka, sztuczna inteligencja i biotechnologia. Xi przeciwstawia ją spekulacji finansowej. Nowa industrializacja ma być inteligentna i zielona. Inwestycje kierowane są w sektory strategiczne od chipów po cyberprzestrzeń. Symbole tej potęgi to loty kosmiczne, sieci 5G i superkomputery. Strategia Xi to przede wszystkim łatanie słabości. Pekin wyciąga wnioski z sankcji i blokad technologicznych. Chiny chcą uczestniczyć w globalnych łańcuchach wartości tak, aby nikt nie mógł odciąć ich od tlenu technologicznego. To przejście od izolacji do odporności. Kolejnym filarem jest kapitał ludzki. Główną przewagą nie są już tanie koszty pracy, lecz innowacje i talenty jako zasób narodowy. Wiedza służy ładowi i skuteczności państwa. Równie istotne jest bezpieczeństwo żywnościowe. Dla Chin żywność to nie towar, lecz kwestia przetrwania. Pole ryżowe i magazyn zbożowy są równie strategiczne co centrum danych. Ekologia w doktrynie Xi to element rozwoju wysokiej jakości. Nie jest dodatkiem wizerunkowym, lecz racją stanu. Natura staje się tu zasobem niezbędnym do trwania cywilizacji, a jej zniszczenie błędem strategicznym. Xi przesuwa akcenty. Zamiast zachodniego języka winy i wyrzeczeń, mówi o ekologii językiem aktywów i dumy państwowej. Zielona transformacja ma być nową przewagą Chin, sektorem przyszłej dominacji. W centrum pozostaje jednak splot przemysłu i partii. Sektor prywatny jest potrzebny dla innowacji, ale nie może rządzić państwem. Państwo nie jest jedynie otoczeniem biznesu, jest horyzontem i właścicielem ostatniego słowa. To model hybrydowy. Mandaryńska administracja, leninowska partia i kapitalistyczna energia produkcyjna. Xi Jinping nie widzi modernizacji jako procesu spontanicznego, lecz jako dzieło zbiorowe, kierowane i partyjnie zintegrowane. Demokracja ludowa ma być najskuteczniejszą formą socjalistycznej demokracji pod bezwzględnym przewodnictwem Komunistycznej Partii Chin. Tutaj partia jest metainstytucją, która wyznacza reguły i granice sporu. Prawo nie ogranicza partii, lecz jest narzędziem uporządkowanego rządzenia pod jej wodzą. W praktyce lud może współuczestniczyć, ale nie może zakwestionować samego zwornika systemu. Liberalna konkurencja jawi się więc nie jako wolność, lecz jako ryzyko rozproszenia energii narodowej. To dwie odmienne teologie polityczne. Jedna opiera się na wolności, druga na stabilności. Chińskie rządy prawa to system legalności mający zwiększyć sprawność państwa. Prawo dyscyplinuje urzędników, ale nie jest suwerenem. Suwerenność pozostaje przy partii. Konstytucja w systemie chińskim to wyraz jedności partii, państwa i ludu, a nie ograniczenie władzy. Sąd ma służyć ładowi społecznemu, a nie obronie jednostki przed państwem. Jedno słowo. Dwa światy. Xi buduje model sterownej partycypacji. Państwo ma słuchać i konsultować, lecz nie oddawać steru. W chińskiej doktrynie to udoskonalenie demokracji. System zarządzania potrzebami, a nie teatralny spór elit. Kluczem jest tu kadra. Partia połączyła tradycję mandarynatu z leninowską dyscypliną. Urzędnik musi być kompetentny i lojalny. To różnica między menedżerem projektu a funkcjonariuszem cywilizacji. Xi lęka się upadku systemu od wewnątrz, korupcji i dekadencji. To współczesna wersja utraty mandatu niebios. Samoreforma partii to kluczowe pojęcie doktryny. W piątym tomie dzieł Xi Jinpinga akcentuje konieczność oczyszczania struktur, aby zapobiec upadkowi rządów. Podczas gdy Zachód ogranicza władzę z zewnątrz, Xi stawia na wewnętrzną dyscyplinę i kontrolę ideologiczną. Samoreforma może jednak służyć konsolidacji władzy i eliminacji rywali. Kampania antykorupcyjna ogranicza patologię, lecz tworzy atmosferę strachu. Fundamentem przetrwania narodu jest bezpieczeństwo rozumiane holistycznie. Obejmuje ono suwerenność, energię, technologię, dane oraz morale aparatu. W systemie Xi społeczeństwo ma być aktywne i lojalne, lecz nie autonomiczne. Partia wyznacza kierunek, prawo organizuje procedury, a antykorupcja oczyszcza aparat. To nie jest demokracja jako otwarta arena, lecz system kanałów. Wracamy do fundamentalnej różnicy cywilizacyjnej. Jedni ufają kontrolowanemu konfliktowi, drudzy kontrolowanej harmonii. Czy system bez alternacji władzy potrafi korygować błędy? Model chiński reaguje szybko dzięki skali i planowaniu, lecz brak wolnych mediów zwiększa ryzyko ukrywania problemów. Państwo sterowne, które nie posiada wolności, ryzykuje, że pomyli ciszę z konsensem. Xi Jinping łączy w sobie cechy cesarza i mandaryna. Buduje doktrynę mocarstwa cywilizacyjnego, a nie tylko wielkiej gospodarki. To różnica zasadnicza. Wielka gospodarka sprzedaje towary, potuł. Mocarstwo cywilizacyjne sprzedaje język przyszłości. Chiny budują globalną kontrpropozycję. Wizję wspólnoty ze wspólną przyszłością dla ludzkości. W przeciwieństwie do Zachodu Pekin nie poucza. Oferuje suwerenną równość i prawo każdego państwa do własnej drogi, bez konieczności okcydentalizacji. To strategia oparta na trzech poziomach: infrastrukturalnych, czyli portach i sieciach, instytucjonalnym poprzez BRICS czy PAS i szlak, oraz aksjologicznym, promującym wielobiegunowość świata. Autostrada to jedynie inwestycja. Jednak droga połączona z kredytem i narracją o antyhegemonii staje się geopolityką w betonie. Chiny deklarują uniwersalne zasady, by delegitymizować przewagę lidera. Zasada nieingerencji służy często współpracy z autorytarnymi elitami, a antyhegemonizm staje się językiem nowej strefy wpływów. To strategiczna empatia wobec tych, którzy czują się spychani na peryferię. Narzędziem tej gry jest BRICS, który osłabia monopol Zachodu. Szanghajska Organizacja Współpracy pokazuje, że bezpieczeństwo Eurazji może istnieć bez amerykańskich gwarancji. Najszerszą platformą pozostaje inicjatywa PASA i szlaku. Buduje ona obraz Chin jako państwa, które łączy, a nie dzieli. Nawet jeśli ten most prowadzi do magazynu jego właściciela. Trzy inicjatywy Xi – rozwoju, bezpieczeństwa i cywilizacji – stanowią ideologiczną nadbudowę ekspansji. Rozwój odpowiada na głód materialny, bezpieczeństwo na lęk przed chaosem, a cywilizacja na potrzebę godności. Chiny oferują rozwój bez upokorzenia i tożsamość bez westernizacji. To ambitna wizja wspólnoty ze wspólną przyszłością dla ludzkości. Ma ona ukazać Pekin jako pokojową potęgę, choć w rzeczywistości zakłada przebudowę globalnej hierarchii. Zachód musi zadać sobie pytanie, dlaczego ta narracja działa? Odpowiedź brzmi, bo utracił część własnej wiarygodności i moralności stosowanej wybiórczo. Współczesne Chiny nie kopiują już prostego modelu trybutarnego. Archetyp centrum został jednak zmodernizowany. Dziś prowadzą do niego łańcuchy dostaw, kable światłowodowe i standardy technologiczne. Państwo środka to punkt, wokół którego inni muszą orientować swoje kalkulacje. Dominacja nie musi oznaczać okupacji. Wystarczy eksport modelu skuteczności. Jeśli inne państwa uwierzą, że rozwój wymaga silnego państwa i kontroli danych, Chiny wygrają spór. To miękka siła twardego państwa, polegająca na zazdrości wobec chińskiej sprawczości. Chińska droga ma jednak koszty. Infrastruktura może prowadzić do zależności finansowej, a technologia eksportować standardy nadzoru. Chiny twierdzą, że nie chcą hegemonii, a jednocześnie budują system, w którym ich znaczenie staje się nieusuwalne. Rywalizacja z Chinami będzie rywalizacją o definicję porządku. Chinet pokazuje światu państwo, które wie, czego chce za 30 lat. Zjednoczenie narodowe. To tutaj doktryna Xi Jinpinga przechodzi próbę twardości. Harmonia przestaje być figurą retoryczną, staje się mapą i gotowością do użycia siły. To projekt państwa cywilizacji, w którym pokój jest wartością, lecz separacja jest niedopuszczalna. Zjednoczenie to warunek wielkiego odrodzenia narodu chińskiego. Leczenie historycznej rany po epoce upokorzeń. W Hongkongu i Makao zasada jeden kraj. Dwa systemy wymaga lojalności patriotów. Patriotyzm oznacza tu bezwzględną wierność partii. Zachód widzi w działaniach Pekinu represje, Chiny natomiast mówią o ochronie bezpieczeństwa. Zachód stawia na prawa jednostki, Pekin zaś na suwerenność i stabilność państwa. Makao jest przykładem sukcesu formuły jeden kraj, dwa systemy. Hongkong pokazuje drugą stronę, gdy odrębność staje się prawem do secesji, centrum odpowiada kontrolą. Dla Xi Jinpinga zjednoczenie z Tajwanem to historyczny wymóg. Chiny nigdy nie obiecują wyrzeczenia się użycia siły wobec separatystów. Zjednoczenie stoi wyżej niż liberalne prawo do odmowy. Dla Stanów Zjednoczonych Tajwan to zapora przed dominacją Chin w Pacyfiku. Dla Pekinu niedokończona sprawa wojny domowej. To nie jest spór o słowa, lecz o to, kto ma prawo nazwać rzeczywistość. Tajwan to miejsce, gdzie doktryna Xi zderza się z geopolityką technologii. Wyspa jest kluczowym węzłem produkcji półprzewodników, krwi cyfrowej gospodarki. Bez nich nie istnieją superkomputery ani sztuczna inteligencja. Dla Pekinu zjednoczenie to warunek pełnego odrodzenia mocarstwa. Strategia Chin to jednak spektrum nacisku. dyplomatycznego, militarnego i psychologicznego. To polityka długiego ścisku, jednak chińska doktryna napotyka granice, tajwańską tożsamość i demokratyzację. Wspólne pochodzenie nie oznacza zgody na wspólne państwo. To dramat. A nie łamigłówka. Nie wolno instrumentalizować Tajwanu, traktując go wyłącznie jako pionka w rywalizacji z Chinami. Kryzys w cieśninie tajwańskiej mógłby wstrząsnąć światową gospodarką silniej niż niejeden konflikt naftowy XX wieku. Z perspektywy Xi Jinpinga kwestia Tajwanu jest testem wiarygodności partii. Skoro zjednoczenie wpisano w narrację wielkiego odrodzenia, mocarstwo stało się więźniem własnych obietnic. W chińskim słowniku jedność jest nadrzędna wobec pluralizmu. Chińska doktryna dopuszcza dyskusję o formule czy autonomii, ale nie zostawia miejsca na trwałą niepodległość. Pekin traktuje Tajwan jako sprawę wewnętrzną, Waszyngton widzi w nim element ładu regionalnego, a Tajpej fundament własnego istnienia. Zjednoczenie narodowe jest mitem i instrumentem legitymizacji. Samoreforma partii to filar doktryny mocarstwowej Xi Jinpinga. Opiera się ona na koncepcji nieustannego oczyszczania, tak zwanej podróży, która nie ma końca. To odpowiedź na historyczny cykl wzlotów i upadków państw. Gdy aparat władzy gnije, kraj traci zdolność prowadzenia narodu. Korupcja staje się wtedy zapowiedzią katastrofy cywilizacyjnej. Partia musi być układem nerwowym państwa. Jeśli zacznie działać dla siebie, ciało polityczne zachoruje. Stąd wprowadzenie 8 zasad przeciwko biurokratyzmowi i hedonizmowi. Ksik uderza w teatr zgodności, kuki, w sztukę pustego działania, gdzie forma zastępuje treść. To zjawisko jest moralnym odklejeniem aparatu od ludu. Urzędnik przestaje widzieć człowieka, widzi jedynie formularz i statystykę. Xi podkreśla, że władza musi oddychać tym samym powietrzem co lud. Skromność aparatu jest dowodem moralnego prawa do rządzenia. W przeciwieństwie do zachodniego konstytucjonalizmu Xi, buduje mechanizm wewnętrzny, dyscyplinę i ideologiczną jedność. Narzędziem tej walki są inspekcje polityczne, stały audyt lojalności i sprawności aparatu. Aparat ma być przezroczysty dla centrum, dlatego kluczowa staje się selekcja kadr. Głównym kryterium awansu jest zaangażowanie polityczne i niezawodność, a nie tylko kompetencje fachowe. System dopuszcza błędy wynikające z braku doświadczenia przy reformach, lecz bezwzględnie karze prywatną korzyść. Walka z korupcją ma charakter totalny. Kampania tygrysy, muchy i lisy obejmuje eliminowanie wysokich dygnitarzy, wyłapywanie szeregowych urzędników oraz ściganie uciekinierów za granicą. To spektakl o funkcji sprawiedliwościowej, dyscyplinującej i teatralnej. Antykorupcja w systemie scentralizowanym to nie tylko oczyszczanie aparatu, ale i narzędzie konsolidacji władzy. Miecz może ciąć zarówno chorobę, jak i przeciwnika. Ostatecznym celem jest odcięcie odwagi, okazji i pożądania korupcji. To prewencja instytucjonalna oparta na trzech filarach – strachu, procedurze i wychowaniu. Uderzenie sięga głębiej, w rodziny i osoby powiązane. Nowe wytyczne nakazują badać przypadki, gdy krewni lub pracownicy wykorzystują wpływy urzędnika. Współczesna korupcja rzadko przypomina kopertę z pieniędzmi. Operuje raczej przez fundacje, spółki i kapitał relacyjny. Shadow uderza w obie strony transakcji. Chodzi o walkę ze zmową urzędników z biznesem. W modelu Xi następuje całkowite podporządkowanie biznesu kontroli partii. Polityka przechwycą pieniądz. Obie patologie są realne. Pytanie o to, która jest groźniejsza, zależy od tego, czego bardziej się obawiamy. Oligarchy bez mandatu czy centrum pozbawionego kontroli. Xi rozumie, że legitymizacja władzy opiera się na obietnicy porządku i narodowej godności. W doktrynie Xi korupcja to zdrada ludu. Diagnoza Xi jest trafna. Biurokratyzm, nepotyzm i korupcja to zagrożenia dla każdego państwa. Xi wpisuje walkę z nimi w projekt utrzymania monopolu partii. Jeśli centrum samo staje się źródłem patologii, mechanizm oczyszczania może zacząć usuwać nie błędy z państwa, lecz ludzi wokół władzy. Chińska doktryna samoreformy imponuje dyscypliną, lecz niepokoi całkowitym podporządkowaniem centrum. Xi Jinping występuje tu jako cesarz i mandaryn, symbol jedności oraz strażnik procedur. To lekcja, że mocarstwo wymaga etosu administracji i bezwzględnej walki z korupcją na każdym szczeblu. Państwo musi polować zarówno na muchy, jak i tygrysy. Bo ignorowanie zepsucia elit zaprasza pogardę. Skuteczność nie bierze się z ambicji, lecz z dyscypliny spiętej z procedurą. W świecie, w którym Zachód często mył procedurę z drogą, a wolność z brakiem strategii, Model Xi Jinpinga stawia prowokacyjne pytanie o cenę skuteczności. Czy lepiej żyć w systemie gwarantującym prawa jednostki, który jednak nie potrafi zaplanować przyszłości poza kolejnym cyklem wyborczym? Czy w strukturze obiecującej wielkość i stabilność kosztem całkowitego podporządkowania? Być może największym zagrożeniem dla liberalnego świata nie jest siła armii czy algorytmów, lecz pokusa wyboru mandaryna z planem zamiast trybuna z hasztagiem.